Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Jarek Gowin,
zapraszamy na kolejną audycję o grach komputerowych Giermasz.
Wykujemy własne śmiertelne oręże i sprawdzimy je w akcji.
Przypomnimy nietypową piłkę nożną sprzed lat.
Będziemy też siać destrukcję na ulicach miasta.
Oraz cofniemy się o ponad 30 lat, by przypomnieć kultową platformówkę.
W Blades of Fire wcieliliśmy się w potomka królewskiej straży, który ze stworzoną własnoręcznie bronią ruszył walczyć z hordami wrogów nasłanych przez złowrogą władczynię krainy fantasy.
Giermasz. Recenzja. Someone needs my help.
Ponieważ od premiery Blades of Fire minęło już kilkanaście dni, produkcja zdążyła się już dorobić wielu opinii. Ogólnie można stwierdzić, że stosunek większości z nich do tej utrzymanej w klimatach dark fantasy opowieści jest skomplikowany. Recenzując ten tytuł w Giermaszu, mogłoby się więc wydawać, że łatwiej będzie zająć stanowisko, opowiedzieć się po której ze stron. Tymczasem, no cóż, również w naszej redakcji ten tytuł wzbudził mieszane uczucia. Końcowa nota jednak będzie całkiem wysoka, ale tylko pod warunkiem, że znajdziecie się tam, gdzie i umiarkowani entuzjaści Blades of Fire. Jedną z najważniejszych i w pewnym sensie innowacyjnych mechanik jest wykuwanie oręża. W praktyce to wybranie różnych materiałów z ekwipunku, aby później odpalić minigierkę, dzięki której uczynimy wytrzymalszym i lepszym. Nie ma tu miejsca, żeby wdawać się w szczegóły. Gorzej, że w szczegóły wyjaśniające tę mechanikę nie wdali się sami twórcy Blades of Fire. Zwłaszcza na początku ma człowiek wrażenie, że coś kliknął i nie wiedzieć czemu nie zadziałało, a po kliknięciu w inne miejsce ni stąd ni zowąd coś się udało. Oczywiście z biegiem gry i metodą prób i błędów można dojść do naprawdę satysfakcjonujących rezultatów, więc trudno tu jednoznacznie deweloperów zganić lub pochwalić. Ogólnie jak się wydaje, zespół tworzący Blades of Fire postawił na to, że sami gracze będą dzięki eksploracji, dzięki metodzie prób i błędów poznawali tajniki gry. Czyli to eksploracji mapy, czy wspomnianego wykuwania broni. Tyle, że co już wiecie, wspomniane wykuwanie broni na początku nie wydaje się przyjazne, lokacje momentami są zbyt pogmatwane, a mapa nie zawsze pomocna. Kid, time to go. We can't do anything. Można zwrócić uwagę, że są tu widoczne inspiracje Soulsami, wymagającymi uwagi, refleksu, RPG akcji, ale niczym w przysłowiu, diabeł tkwi w szczegółach. Jednak warto też zaznaczyć, że w mechanice walki twórcy Blades of Fire nadali grze własną tożsamość. To nie jest zwyczajny klon wspomnianych Soulsów. Co, paradoksalnie, na początku może sprawiać pewien kłopot osobom przyzwyczajonym do sterowania w tamtych grach. Tu przyciski na padzie odpowiadają za coś zupełnie innego. I sensownie jest to pomyślane. Too late, your old friend. You must be Aaron, right? Mamy do dyspozycji cztery ciosy w uproszczeniu z lewej bądź z prawej, z góry bądź z dołu. Fajne to, szczególnie, że na różnych wrogów różne bronie działają, obuchowe, sieczne i tak dalej, i też na ich różne części ciała. Walka w Blades of Fire może się podobać, tylko trzeba się do niej przyzwyczaić i mieć chęć, aby się zagłębić w jej niuansach. Technicznie gra wygląda naprawdę porządnie, tyle że postać potrafi utknąć w teksturach i niestety raz zdarzyło się, że konsolę kompletnie zawiesiło i nawet do menu nie można było wyjść. Naturalnie, w obecnych czasach należy zakładać, że kolejne łatki naprawią te problemy, natomiast odnotowujemy. Nie jest to jednak problem dyskwalifikujący Blades of Fire. Problemem Blades of Fire jest to, albo i nie w zależności od podejścia, że żeby czerpać z niej frajdę, trzeba poświęcić sporo czasu i uwagi. Począwszy od opanowania mechanizmu walki, po wspomniane wykuwanie broni. Dopiero po dłuższym czasie można się tu poczuć pewnie. Pytanie, na które ciężko jednoznacznie odpowiedzieć w tej recenzji, na ile będziecie chcieli ten czas poświęcić? Czy nie odbijecie się od tej gry już na wstępie? I musicie sobie na to pytanie niestety sami odpowiedzieć. Od Giermaszu Blades of Fire dostaje wysokie 7 na 10, ale należy przyznać, że pierwsze chwile z grą nie były zachęcające. Ale recenzja recenzencki obowiązek jest obowiązkiem i po jakimś czasie przed ekranem okazało się, że zabawa jest całkiem przyjemna. Niestety dla tej gry nie każdy będzie miał tyle zacięcia. Zmagania pięcioosobowych drużyn piłkarskich to raczej niecodzienny pomysł na grę. Jednak Pure Football, który w kąciku stare ale jare przypomina Kacper Narodzonek, wiele lat temu oczarował fanów Kopanej.
Gier masz.
Stare ale jare.
FIFA Street wielkim hitem była, to nie podlega żadnej wątpliwości. Łącznie od 2005 roku ukazały się 4 gry z serii. Do tego ci bardziej liberalni w liczeniu dopiszą do tej listy rozmaite tryby w najnowszych produkcjach piłkarskich od EA. Swój kawałek uliczno-arkadowo-piłkarskiego tortu chciał swojego czasu złapać Ubisoft, wypuszczając Pure Football. Nie ma jednak przypadku w tym, że o tej grze mało kto pamięta. Rozgrywka była podobna do tej z FIFA Street. 5-5 bez sędziego, spalonych kartek i innych utrudniaczy życia. Schemat znany i lubiany przez graczy, do tego licencje na kilkanaście klasowych reprezentacji, piłkarze pod prawdziwymi nazwiskami i to wszystko jednak nie wystarczyło. Bo co nam z tego, że na przykład Snyder nazywa się Snyder, ale wygląda w sumie podobnie do nikogo. Widać, że twórcy się nie postarali i nawet Steven Gerrard, który jest gwiazdą na okładce Pure Football, też nie wygląda za dobrze. Na tę grę się nie patrzy miło, zważając na to, że wyszła ona na PS3 i Xboxa 360. Pozbawione detali postacie, dziwne areny, mdła kolorystyka, patrząc na FIFA z tego samego roku, to jest przepaść. Wśród recenzji, które ukazywały się po premierze gry, jest wiele zarzutów również do gameplayu. Schematyczna, prosta, chaotyczna, z prawie nieistniejącą taktyką. W tekstach można znaleźć również takie określenia Pure Football jak bezduszna, nieprecyzyjny bałagan czy okropna na każdym poziomie. Po jednym wyskoku Ubisoft zrezygnował z dalszej próby wejścia na scenę gier piłkarskich, zabetonowaną wtedy przez EA i Konami. Ten segment, który można nazwać arkadowymi grami piłkarskimi, niestety trochę wymarł, ponieważ od premiery w 2012 FIFA Street na PS3 jedyne co mamy tak na dobrą sprawę, to są tryby gry w EA FC.
Wyobraźcie sobie miasto i totalny chaos na ulicach, ze strzelaniną w centrum i napierającymi na jednego szaleńca służbami. Tym jest Maniac, polska gra, którą w wersji konsolowej przetestował Michał Król.
Gier masz. Recenzja.
Dużo się strzela i są wielkie wybuchy. Lepszej rekomendacji gry dla mnie nie ma. Jednak nie spodziewałem się, że polska produkcja Maniac postawiła sobie za punkt honoru zaprezentowanie chaosu w czystej postaci. Tu nie ma fabuły, górnolotnych dialogów, wybitnych kreacji bohaterów. Jest strzelanie. Dużo strzelania. Po pierwszych minutach z Maniac pomyślałem, że to nieślubne dziecko pierwszego GTA i Rambo. Rodzime studio Transhuman Design, a tak naprawdę Michał Marcinkowski, twórca m.in. legendarnego Soldata, wysmarował takiego chaos boom shootera, że nie miałem ochoty iść spać. Rzut izometryczny, środek miasta i jeden cel. Strzelać do wszystkiego, co się rusza i przetrwać 20 minut, po których w bardzo spektakularny sposób kończy się rozgrywka. Pijany Mikołaj, szalony klaun, nadpobudliwy makler, facet od hot dogów, Yuri, kosmonauta i mała dziewczynka. Takiego zestawu bohaterów nie ma chyba żadna gra. Co prawda na start dostępny jest tylko Santa Claus, ale po wykonaniu określonych zadań odblokowuje się kolejne. A jakie to zadania, zapytacie? Oczywiste. Rozwalić budki z hot dogami, wysadzić taksówki, wybić mafiozów. No jest wesoło. W teorii bohaterowie są opisani różnymi statystykami, jak m.in. zdrowie, prędkość, obsługa broni, ale tak naprawdę liczy się tylko odporność na uderzenia czy bonusowe perki. Co więcej, Maniac ulepszeniami stoi. Za każdą zniszczoną rzecz, rozjechaną postać, wysadzony samochód dostaje się walutę, którą można spożytkować na dopakowanie postaci czy pojazdów. Większa odporność, stalowa obudowa auta, lepsza celność, więcej zebranych pieniędzy. Gdy poświęci się czas na wielokrotną rozgrywkę i zakup ulepszeń, można stworzyć prawie niezniszczalnego Terminatora, któremu myśliwce i czołgi kłaniają się w pas. No i każdy z bohaterów ma inne, coraz lepsze i bardziej śmiercionośne ulepszenia. Jak już jestem przy pojazdach, to warto wspomnieć, że przechwycić można każde auto w grze. Od zwykłych samochodów, taksówek, ciężarówek czy autobusów, przez buldożery, wielkie wozy straży pożarnej, radiowozy, na wojskowych pojazdach kończąc. Tak, można porwać też i czołg. Tak, w opcjach jest możliwość włączania automatycznego strzelania. Tak, miasto płonie, wybucha wszystko, a odgłosy eksplozji mam w głowie nawet teraz, czytając tę recenzję. Bitewny chaos ognia i pocisków. Ten opis to jednak nadal za mało. Celem twórcy było stworzenie gry, w której gracz może się wyżyć, rozwalając dosłownie wszystko. I to udało się perfekcyjnie. Zwłaszcza, że każdy pojazd służb, nie zważając na przeszkody, jedzie prosto na ciebie. I teraz wyobraźcie sobie, że macie najwyższy poziom poszukiwania. Wszędzie jeżdżą pojazdy wojska, biegają żołnierze, których w furtowych ilościach dostarczają śmigłowce. Myśliwce strzelają rakietami, niewidzialne bombowce zrzucają bomby, jakieś jednostki specjalne wysyłają wiązki laserów, wszystko płonie i wybucha, a w środku tego chaosu jesteśmy my. Maniak oferuje 11 dostępnych od startu dzielnic. W wersji PC-towej gry jest też wbudowany edytor map. To oznacza jeszcze więcej zabawy. Graficznie tytuł zahacza o elementy low poly, czyli kanciaste obiekty, ale całościowo wygląda klimatycznie trochę kreskówkowo. Muzyka jest, ale w tym chaosie słychać ją wyraźnie tylko na początku rozgrywki. Maniak kosztuje mniej niż Big Mac w Macu, więc jeśli lubicie bezpretensjonalną rozwałkę na wielką skalę, to grę mogę tylko polecić. Ja bawiłem się wybornie. Ocena 8,5 na 10. Donkey Kong Country to klasyk i wielki hit ze stajni Nintendo. Produkcję studia Rare, która ponad 30 lat temu świętowała triumfy na konsoli SNES, przypomina Jarek Gowin.
Gier masz.
Stare, ale jare.
Jaka ta gra była droga? Nie pamiętam ile, ale chyba ponad 200 zł, a to było 30 lat temu, także to naprawdę była sroga gotówka. Chyba w Niemczech ją kupiłem, a właściwie kupili mi rodzice. Donkey Kong Country, pierwsza z serii platformówek, wyszła na SNES-a i po prostu uwiodła graczy. Nic dziwnego, to była swego rodzaju rewolucja. Po pierwsze grafika, stworzona na komputerach Silicon Graphics, tych samych, na których powstały efekty do Parku Jurajskiego. Nie było wtedy lepszej rekomendacji. Po drugie system zapisu gier na kartridżu. Wtedy to było coś. O ile dobrze pamiętam, nośnik miał wyjątkową architekturę, która pozwalała na save'y i na przykład powrót do plansz, które wcześniej już przeszliśmy. To, co jednak robiło naprawdę robotę, to gameplay. Przygody dwóch małp rozmaicane były regularnie nowymi wyzwaniami, architekturą plansz, dodatkowymi bohaterami jak nosorożec, który szarżą wyjaśnił wszystkich przeciwników. Był struś, czy też taka ryba miecznik, bo są też podwodne poziomy. Do tego dynamiczna zmiana bohaterów, możliwość grania we dwójkę i włączyłem sobie teraz przez emulację Donkey Kong Country i jak ten tekst miałem skończyć pisać w pół godziny, tak zajęło mi to 3,5. Także polecam wam gorąco, jeśli ktoś chce poznać tę serię od podszewki, warto sięgnąć też po ten tytuł, który ma ponad 30 lat. Ażbym SNES-a sobie znowu kupił, a wtedy ludzie się ze mnie śmiali, że właśnie taką konsolę sobie sprawiłem, jeszcze za dzieciaka. Tymczasem naprawdę zapewniłam jedne z milszych chwil w dzieciństwie, jeśli chodzi o elektroniczną rozrywkę, również za sprawą Donkey Kong Country. To wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także oczywiście na Spotify.
Michał Król.
Jarek Gowin.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.